Sebastian Wierciak, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest profesor Robert Czerniawski z Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektor Instytutu Biologii i kierownik Katedry Hydrobiologii, a jednocześnie szef Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Widział Pan naszą magnolię przed Radiem Szczecin?
Oj, nawet nie zdążyłem.
Jak wybuchła kwiatami w ten weekend?
Nie, nie widziałem jeszcze.
A to musi pan profesor zobaczyć koniecznie wychodząc. Chciałem zapytać, bo mieliśmy wyjątkową pogodę w te święta. Tak naprawdę cieszymy się z tego, czy powinniśmy się tym martwić?
No, generalnie tak po ludzku się cieszymy, tak? Ale no, docierają do nas takie informacje ze świata klimatologów, że są to anomalia, tak, które zdarzają się bardzo gwałtownie i bardzo szybko znikają, aczkolwiek no, w marcu jak w garncu tak, i kwiecień też poprzyplata, trochę zimy, trochę lata, więc nie powinno być to niczym niezwykłym, aczkolwiek w skali długookresowej takie różne anomalia się zdarzają i pewnie będą się zdarzały. O czym słyszymy, tak? Z całego świata.
Już w przyszłym weekend znowu ma być w całej Polsce po 25, 26, 27 stopni początek kwietnia. No, cieszymy się, ale z drugiej strony strach się bać.
No moim zdaniem tak, moim zdaniem strach się bać, tylko no z drugiej strony są to takie zmiany, które w jakiejś długookresowej skali czasu, tak, mówię o przeszłości, no pewnie występowały, nie jest to nic nadzwyczajnego. Bać się powinniśmy tego, że człowiek w tym pomaga, tak? I swoimi działaniami powoduje, że to ocieplanie się klimatu jest szybsze, no i tym samym dochodzi do zmian tak gwałtownych, których no my do końca szczerze nie akceptujemy. Przynajmniej nasze zdrowie, tak, stan naszego samopoczucia no, tego nie odzwierciedla na pewno.
Bo mówi się o tym, że mamy kolejne rekordowe miesiące, na przykład w zeszłym roku tak szliśmy miesiąc po miesiącu, kwiecień rekordowy w historii pomiarów, później maj, czerwiec, tylko że te pomiary są robione od 100 lat. Czy wiemy, że na przykład 200, 300, 400, 500 lat temu takie rzeczy się zdarzały, ale wtedy nie mieliśmy pomiarów?
Znaczy, klimatolodzy wyraźnie wskazują, że wraz z rozwojem tej, powiedzmy sobie, epoki technokratycznej, według ich wyliczeń, mówię o tych fizykach, klimatologach, teoretykach, takie sytuacje zdarzają się w tej chwili jakby po raz pierwszy, tak? I ma to ścisły związek z oddziaływaniem człowieka. To, czy tak się zdarzało, czy nie, no możemy tylko teoretyzować, tak? I trudno jest nam powiedzieć, natomiast nie ma na świecie, czy inaczej nie znaleziono jakiegoś poważnego artykułu naukowego, który kwestionowałby w tym wypadku wpływ człowieka na te zmiany, które się dzieją.
A te zmiany pogodowe to też ekstremalne zjawiska, tak jak wczorajszy wiatr, który zabił przecież kilka osób na Podhalu.
Tak. To no, zjawił się nagle, tak, i to znaczy, bywały przecież takie sytuacje, tak? I to wcale nie jest nic dziwnego, że takie gwałtowne porywy się zdarzają. To nie były porywy, które były no, na tyle silne, aby nie mogły się zdarzyć w przeszłości. Notowaliśmy przecież znacznie większe. Jednak chwilowy poryw się zdarza nagle i no, doszło do strasznej tragedii, tak? Czy takie coś się będzie zdarzało? Na pewno tak, bo zawsze się zdarzało i nie można tego absolutnie wykluczyć.
Czy dożyliśmy takich czasów, że teraz te wszystkie ostrzeżenia meteo powinniśmy jeszcze bardziej na serio brać pod uwagę?
Ja uważam, że tak. Wręcz uważam, że powinniśmy tak wszystkie kryteria ostrzegania zaostrzyć, tak? Pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia. One powinny być nieco ostrzejsze. Ja wiem, że to się spotyka z niezadowoleniem ludzi, ponieważ są zalewani informacjami z centrum kryzysowego o tym, żeby przygotować się na takie sytuacje i mogą trywializować takie SMS-y czy takie informacje, ale myślę, że warto dmuchać na zimno i być tutaj przezornym.
W 2022 roku rozbił pan w pył rządową narrację o przyczynach i skutkach katastrofy ekologicznej na Odrze. Tak o panu media pisały. Jak to wygląda? Rozbił pan w pył?
Absolutnie tak nie uważam. Nikogo nie rozbiłem w pył. Po prostu informowałem ze swojego punktu widzenia, jak to wygląda.
No, krytycznym okiem.
Znaczy krytycznym. Że tak powiem, prawdziwym okiem, tak? Natomiast absolutnie nie miałem żadnego tutaj celu politycznego. Chyba nigdy tak się nie zdarzyło, abym cokolwiek krytykował w tym względzie. Zależało mi na tym, aby mówić prawdę, znać prawdę, a przede wszystkim jeśli chodzi o skutek i przyczynę. Przyczyną katastrofy odrzańskiej nie był zakwit złotej algi, tylko przyczyną było działanie ludzkie, które wpłynęło na skutek, jakim był gwałtowny zakwit. Tak? To zupełnie odwrotnie. No tutaj dość mocno pomijano wpływ człowieka.
Czyli głównie chodzi o zrzuty słonych wód pokopalnianych.
Tak, głównie chodzi o to. Chodzi też o ścieki, chodzi też o spływ powierzchniowy nawozów tak rolniczych. Jakby tutaj nie da się z tym tak łatwo walczyć. Tak? No, musielibyśmy się pozbyć albo zrezygnować z części energii, z której korzystamy. Rolnicy musieliby zrezygnować z, nie wiem, wielkości swoich plonów, tak, albo je ograniczyć. I podobnie nasza gospodarka komunalna. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby technologię, która pomaga zredukować te wszystkie złe przyczyny, wdrażać, tak? To można było robić od wielu, wielu lat. Natomiast od tych lat, na pewno 30 po transformacji, nic takiego specjalnego się nie działo. No teraz jest czas, aby to zrobić. No niestety ta katastrofa pokazała nam, ta odrzańska, w jakim złym stanie są nasze wszystkie polskie rzeki i polskie wody. To jest tylko jedna z rzek, no tylko i aż, tak, bo druga największa w Polsce. Ale jakby dla rzeki, dla regionu nie ma to żadnego znaczenia, akurat której to rzeki dotyczy. Po prostu wszystkie znajdują się w, no nie wszystkie, bo 99,5% rzek w Polsce znajduje się w złym stanie ekologicznym. Może nie złym, ale mniej niż dobrym. Tak? Mhm.
Czy to jest tak, że dzisiaj nie odpowiadamy na pytanie, czy katastrofa na Odrze się powtórzy, a kiedy się powtórzy?
To nie jest tak. Stan katastrofalny na Odrze występuje ciągle, bez przerwy. Tylko nie ma tego jednego skutku, którym dla nas były no, ślęcia ryb, bo to dla nas było najbardziej widoczne i wywołało na pewno największe wrażenie. Natomiast stan, w jakim ona się znajduje, jest ciągle stanem złym. Tak? Również innych rzek. Warta jest bardzo dobrym przykładem. Warta pod względem ilości związków biogennych, tych, które powodują zakwity, jest rzeką bardziej obfitą i podatną na zakwity, natomiast no, nie ma tego jednego czynnika, czy jednego skutku, jakim jest złota alga. Tak? Tam tym skutkiem są inne organizmy, które powodują zakwit. Natomiast nie odnośmy tego tylko do Odry, a katastrofa to był tylko ten jeden skutek. Natomiast samą katastrofą dla każdego ekosystemu, nie tylko rzeki, jest to, że coś w dużej części przeważa, tak? Jakiś czynnik. A tutaj no, jest to zasolenie i duża ilość związków biogennych. No i zły stan hydrologiczny.
Widzimy w Szczecinie na bulwarach wędkarze moczą kije, wyciągają ryby. Wrzuciłby pan taką rybę na patelnię, a później na talerz?
No szczerze, jadłem takie ryby, tak? I nic mi nie jest. Ale nie wydaje mi się, żeby to było coś złego, albo te ryby miałyby spowodować jakąś głęboką chorobę. Oczywiście, jak każda ryba, która pływa w wodach użytkowanych przez człowieka, również mówię o rybach bałtyckich, one zawierają w swoich tkankach duże ilości różnych pierwiastków, które no, w lepszy albo gorszy sposób wpływają na nasze zdrowie. Jest dużo również tych gorszych, ale no, też nie popadajmy w paranoję, tak uważam.
Mhm. Krytykował pan poprzedni rząd, że mówi o tym, że robi wszystko w sprawie Odry, a to się ograniczało do monitoringu rzeki tak naprawdę. Czy teraz coś się zmieniło? Są na przykład ograniczane zrzuty wód zasolonych?
Czy są ograniczane? Spotykamy się w takim sztabie co 2 tygodnie i próbujemy w jakiś sposób znaleźć wyjście, aby to zasolenie zmniejszyć, to na pewno. Tak jest w tej chwili dobra wola spółek i przedsiębiorstw górniczych głównie, tak, które chcą w tym zakresie działać i próbujemy znaleźć jakieś rozwiązanie. Dobrze, że w końcu ktoś chce o tym rozmawiać, tak, i ten stan zmienić. Oczywiście to nie jest krótki czas, w którym to się stanie, na pewno nie. Natomiast na pewno podejmujemy takie działania w tej chwili już, które pozwolą zwiększyć tempo samooczyszczania się rzeki, to na pewno. I takie działania, które mają za zadanie rzekę chociaż punktowo zrenaturyzować, chociaż punktowo dostosować ją do takiego stanu, w którym ona naprawdę będzie rzeką. No próbujemy to na razie na papierze, ale to na pewno będzie niedługo wdrażane. Mówię o specustawie odrzańskiej, która musi się zmienić, bo w poprzednim stanie ona no zapowiadała pogorszenie stanu Odry, a nie polepszenie jej stanu. Stan hydrologiczny też musi być zmieniony, ale to niekoniecznie w samym korycie, bo koryto jest tylko odbiornikiem wody, która spływa z całego dorzecza, więc dzieje się dużo, to mogę zapewnić, ale jeszcze nie jest czas na szczegóły.
Jeżeli zrobimy wszystko jako ludzie, co w naszej mocy, to ile potrwa odbudowa tej Odry? Jeszcze 5, 10, 15 lat?
Moim zdaniem to zależy, o czym mówimy, tak? O którym ogniwie łańcucha pokarmowego. Jeżeli mówimy o rybach, moim zdaniem to 3 pokolenia, tak? Które pozwolą samoistnie jakby utrzymać tą populację, tak? Ale no, Odra też jest użytkowana rybacko, też dochodzi do zarybień, odłowów i trudno jest powiedzieć, jak długo ten czas będzie trwał. Moim zdaniem 10 lat wystarczyłoby, aby 3 pokolenia tych ryb doprowadziły do odbudowy ich populacji. Ale no, ingerencja człowieka też musi się ograniczyć, no i generalnie ingerencja w samo koryto, w przebudowę tego koryta, no i również, ale to jest kluczowe, przebudowa i użytkowanie zlewni też absolutnie musi się zmienić. No generalnie musimy pozmieniać w swoich głowach, jak wygląda zarządzanie, nowoczesne zarządzanie wodami. To, co się dzieje, czy działo do tej pory, to jest zarządzanie rodem sprzed 50-70 lat.
Prosto z Radia Szczecin jedzie pan do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie dzisiaj podpisanie umowy projektu między Odrze zwiększenie skuteczności zrównoważonej ochrony przyrody. Czyli będziemy wspólnie tutaj z wieloma instytucjami dbać o to, żeby ta nasza Odra i między Odrze obok Szczecina tutaj, żeby było jak najlepiej, tak?
Między Odrze w tej chwili jest, oczywiście to jest sztuczny obszar, tak? To w dużej mierze stworzony przez człowieka, ale jest chyba największym w tej chwili, jeśli chodzi o Odrę, obszarem niewykorzystanym pod względem retencji wody. Jest zablokowanym, te kanały, które tam występują, one lądowieją i nie pozwalają na przepływ wody między jedną a drugą odnogą, tak? No i generalnie przetrzymywanie jej w tym obszarze. I tutaj pomysłem pana marszałka jest to, aby doprowadzić, tak, ten obszar do stanu, który będzie pozwalał retencjonować wodę i przetrzymywać ją albo inaczej zmniejszać falę powodziową, albo w sytuacjach krytycznych regulować poziom wody między jedną a drugą odnogą. No, być może ta katastrofa też tutaj wyglądałaby inaczej, gdybyśmy mieli takie możliwości wcześniej, ale to nawet już nie myślę o tych krytycznych sytuacjach, ale nawet o samej przyrodzie. To jest obszar, który przyrodniczo też jest bardzo bogaty. Mhm. Ja akurat popieram pomysł utworzenia Parku Narodowego, właśnie, ale najpierw jedno, później drugie, tak? Jakby nie kojarzmy tego, co w tej chwili chce zrobić pan marszałek z utworzeniem Parku Narodowego, bo to są dwie różne sprawy. Odtworzenie retencyjności Międzyodrza jest zupełnie czym innym niż utworzenie Parku Narodowego, chociaż oczywiście utworzenie Parku Narodowego zależy od tego, ile tej wody tam będzie. Mhm.
A Park Narodowy Doliny Dolnej Odry to tylko hasło, czy za tym się jeszcze więcej rzeczy kryje? Warto, żeby to był Park Narodowy?
No mam nadzieję, że to nie jest tylko hasło. Ja jestem gorącym orędownikiem tego. Cieszę się, że ta grupa osób, to jest oddolna absolutnie inicjatywa i z tego się trzeba cieszyć. Ta grupa osób, która powstała i która tego pilnuje, ciągle dąży i przekonuje wiele osób, że to jest potrzebne. Tak jak wiemy, w Polsce parki narodowe nie są jakoś szczególnie mile widziane. Oczywiście wiąże się to z pewnymi ograniczeniami i tutaj osoby zamieszkujące te tereny też powinniśmy zrozumieć, ale akurat w przypadku Międzyodrza tam za dużo zmienić się nie może, ponieważ jest to teren zupełnie odcięty, tak? Od użytkowania ludzkiego. Zresztą na mocy jakichś przepisów derogacje odpowiednie też mogą powstać. Także nie widzę tutaj żadnego problemu, aby ten obszar w tej kwestii tych walorów przyrodniczych, które są cenne, był również oddawany w użytkowanie rybaków, żeglarzy, turystów, tak? Nie myślę, że to jest przeszkoda, że jakakolwiek.
Czyli jest pan zdecydowanie na tak.
Ja jestem zdecydowanie na tak.
Dziękuję pięknie. Moimi państwa gościem był profesor Robert Czerniawski z Uniwersytetu Szczecińskiego, a jednocześnie szef IMGW.
Dziękuję bardzo.